Ostatnie upalne dni spowodowały to, że zaczęliśmy się znów zastanawiać nad wodą. Od lat mówimy o zmniejszających się zasobach wód gruntowych, wysychaniu studni, konieczności gromadzenia wody, także aby starczyło jej dla naszych roślin. Nikogo chyba nie trzeba już przekonywać, że naprawdę wodę trzeba oszczędzać. Także tę wodę, która płynie z wodociągów, bo czasami też zaczyna jej brakować. Mamy sygnały, że w niektórych miejscowościach władze samorządowe już ograniczają dostęp wody wodociągowej ze względu na to, że tej wody jest coraz mniej. Oczywiście przyczyny są tego wielorakie. To są i zmiany klimatyczne, i zaburzenia retencji. Bardzo dużo betonujemy, więc ta woda nie może wsiąkać w glebę i ona po prostu nie wsiąka. Stąd są też mniejsze zasoby tych wód podziemnych. No a także intensywnego poboru wody, bo chyba zauważamy, i to statystyki wskazują, że pobieramy tej wody coraz więcej jej używamy. Także źródła nie nadążają z odnawianiem tej wody. A więc dziś właśnie będzie o oszczędzaniu wody, o gromadzeniu wody. Aniu, powiedz, jak w takim małym, przydomowym ogrodzie można zadbać o to, aby ta woda się nie marnowała?
No tak by się wydawało, że niewiele jest możliwości, a jednak trochę jest, bo jak zaznaczyłaś, liczy się każda kropla. Więc jeżeli ta woda jest, to po prostu zbierajmy ją, gromadźmy, żeby potem, kiedy jej nie będzie, a nie ma teraz takiego równomiernego rozkładu opadów, to żeby właśnie móc sięgnąć po te zapasy, które są. I tak wydaje mi się, że możliwości jest dużo, trzeba pewnie zacząć od zbierania deszczówki, bo to najtańszy sposób na oszczędzanie wody, na podlewanie ogrodu, na korzystanie z wody, a poza tym to jest bardzo dobra woda. Więc jeżeli mówimy tutaj o roślinach ogrodowych, o trawnikach, o ogrodzie w ogóle, to deszczówka to bardzo dobra, miękka, napowietrzona woda, to woda bez wapnia, czyli nie twarda. Więc to naprawdę bardzo dobra woda i woda, która charakteryzuje się taką temperaturą, jak i rośliny w danym okresie, kiedy te temperatury wokół są wysokie. Pewnie inną możliwością taką wykorzystania wody, jeżeli mamy jeszcze na przykład studnie, to jak najbardziej możemy taką wodę ze studni wykorzystywać. Z tym, że woda ze studni jest wodą zimną, stąd też należy także najpierw zaczerpnąć tej wody w jakikolwiek sposób, czy to mamy za pomocą pompy, czy tak wyciągamy i gromadzimy też w naczyniach po to, żeby osiągnęła temperaturę otoczenia i dopiero taką wodą podlewamy, dlatego że rozgrzane rośliny, potraktowane taką wodą, nawet gdybyśmy nie lali po roślinach, tylko wokół systemu korzeniowego, to mogłyby doznać szoku termicznego, bo różnica rzeczywiście jest bardzo duża, bo i te temperatury są bardzo wysokie. Poza tym trzeba takie półśrodki, wydaje mi się, stosować. Jeżeli chodzi o zbieranie deszczówki, bo zaznaczyłam, że od zbierania deszczówki powinniśmy wyjść, no to też są różne sposoby, różne naczynia, mniejsze, większe, niektóre są nawet dekoracyjne. Możemy postawić wokół nawet pięknego domu, będą bardzo ładnie wyglądać, oczywiście będą miały kranik, one będą droższe, ale są firmy, które takie naczynia, takie zbiorniki także produkują. Możemy na wierzchu takiego naczynia postawić roślinę i to będzie właściwie taka dekoracja, letnia dekoracja, tak by można powiedzieć. Są duże zbiorniki, niektórzy rzeczywiście retencjonują wodę i nie tylko 1000 litrów, ale kilka tysięcy litrów i te zbiorniki są napowierzchniowe albo też wgłębne, więc tu możliwości mamy dużo. Wiadomo, że też koszty będą różne, bo koszty zbiorników czy na przykład samej inwestycji, wykonania samej inwestycji, to będą także koszty. Możemy korzystać pewnie z różnych
programów. Są programy, tak, do retencjonowania, są tam, część kosztów jest zwracana.
Ale na razie póki co, nawet jeżeli nie mamy, jeżeli mamy małe zbiorniki, to jeżeli jakaś kropla się pojawi, a ostatnio rzeczywiście odczuwamy bardzo duży brak wody i pewnie on jest różny w różnych rejonach, ale wszędzie ten brak wody jest duży. Bo kilka litrów na metr kwadratowy przy tak długim okresie suszy, kiedy nie mieliśmy w ogóle opadów i tak jak zaznaczyłaś, bardzo dużych powierzchniach wybetonowanych, wyżwirkowanych, to naprawdę każda kropla tutaj powinna się liczyć i powinniśmy zwracać uwagę, aby tę wodę oszczędzać.
Ja dodałabym jeszcze do tego tak z własnego trochę podwórka, że też warto oszczędzać tę wodę wodociągową, którą zużywamy. Często myjemy owoce, nie zawsze tam jest detergent w tej wodzie, jeżeli spłukujemy naczynia na przykład. Warto to po prostu do odpowiednich pojemnikach robić, żeby potem nawet tymi resztkami kulkami takimi, które gdzieś tam ze spłukiwania naczyń przed włożeniem do zmywarki się te naczynia też spłukuje, żeby na przykład podlać rośliny, oczywiście odpowiednio ciepłą wodą, żeby to nie był jakiś szok termiczny dla roślin. W ten sposób też możemy oszczędzać trochę wody.
Tak, tak zwana szara woda, która już raz była użyta, ale oczywiście ona jest bezpieczna, ona jest dobra i można ją użyć ponownie jak najbardziej. Także nawet z takich małych prań, bo teraz jeżeli nie używamy detergentu, jeżeli używamy, a często używa się na przykład takiego żywego mydła, to zawsze taką wodę możemy wykorzystywać. I ponieważ mówimy tu o wykorzystaniu każdej kropli, to rzeczywiście powinniśmy zwracać uwagę na takie, wydawać by się mogło, prozaiczne rzeczy, jak na przykład czy zdecydować się na kąpiel w wannie, czy też wziąć prysznic. To jest niezwykle istotne. Chodzi o to, żeby oczywiście przede wszystkim higiena, ale także oszczędność. Więc tak jakoś wypośrodkować, żeby jednak tą wodę oszczędzać. No pewnie, że są też inne metody. Możemy ściółkować glebę. Jeżeli to jest ogród ozdobny, to bardzo często byliśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja, żeby tam nie leżała żadna ściółka taka, jeżeli nie jest to typowa ściółka, czyli jeżeli nie jest to przekompostowana kora, jeżeli to nie są zrębki, które nie tylko będą zmniejszać parowanie wody, będą zapobiegać wyrastaniu chwastów, czy też będą zmniejszać to wyrastanie chwastów, to także będą sprawiać, że będzie to ładnie wyglądać. Ta estetyka będzie wysoka. Ale jeżeli nawet takiego ściółkowania nie mamy, to ściółkujmy ściółkami takimi zastępczymi, jak na przykład nawet skoszona trawa. Jeżeli taką trawę kosimy, jeszcze jest co kosić, kosimy taką trawę, ona już jest przywiędnięta, bo nie powinniśmy taką surową, takiej grubej warstwy wykładać, bo wiadomo, że ona będzie gniła. Ale jeżeli przywiędła, przyschła tak, to możemy także te międzyrzędzia czy pod roślinami właśnie taką trawą ściółkować. Możemy to robić za pomocą igliwia. Bardzo dużo mamy roślin iglastych, rośliny, które są kwasolubne, więc jak najbardziej mogą to być szyszki, więc każda ściółka tutaj, zwłaszcza ściółka organiczna, niewskazane będą tutaj ściółki mineralne, tak jak wspomniałaś, oprócz tych kostek, także różnego rodzaju żwirki. Coraz więcej się ich pojawia i bardzo dużo rabat jest właśnie żwirkowanych różną wielkością tych żwirków, ale nie jest to najlepszy sposób na czas taki, kiedy tej wody naprawdę brakuje.
Skoro wspomniałaś już o tych ściółkowaniach i o tych rabatach, które są coraz częściej, może nie żwirkowane, ale betonowane, cały czas woda tam nie może przesiąkać, bo na dodatek dajemy tam jeszcze często jakieś geowłókniny, żeby tam chwasty nie wychodziły po prostu z tego. Więc proszę Państwa, też zwracajmy uwagę przy kompozycji ogrodu w momencie teraz, kiedy już wiemy od kilku dobrych lat, że naprawdę klimat się zmienia i to nie są takie sobie opowieści, tylko naprawdę ten klimat się zmienia, zasoby wód maleją gruntowych, niebawem woda będzie bardzo cennym produktem. Zresztą płacąc teraz za butelkowaną wodę, to też już to odczuwamy po kieszeni nieco. A więc pamiętajmy o tym, żeby pozwolić wodzie opadowej, jeżeli w ogóle są opady, żeby miała gdzie wsiąknąć, żeby ona mogła te zasoby wód podziemnych w jakiś sposób wzmocnić.
No to ja tutaj dodam, bo ponieważ wspomniałaś o tych tkaninach, które są stosowane, ściółkowane po to, żeby ograniczyć nakład pracy, a może nawet polepszyć estetykę ogrodu, bo niektórzy pewnie tak uważają. Ja jestem przeciwnikiem i wydaje mi się, że nie tylko ja jedyna, ale jest bardzo dużo przeciwników stosowania takich tkanin. Tkanina jest prawie nieprzepuszczalna. Jeżeli to jest jeszcze włóknina, agrowłóknina, to ona jest przepuszczalna. Jeżeli potem są opady, to po prostu ten opad, który jest, jest wykorzystywany. Tak jak mówisz, nie ma tej bariery, że ta woda nie dostaje się do gleby. Ona się dostaje, ona jest magazynowana. Natomiast bardzo często, początkowo w ogóle ta woda stoi na tych tkaninach, potem może troszeczkę, ale to są zupełnie bardzo duże ograniczenia i wydaje mi się, że jedynie tereny, na których jest duży spadek, czyli takie pod dużym kątem, jakieś wychyły, to tak możemy pokrywać i tereny trudne do zagospodarowania, to wtedy tkaninami. Natomiast płaskie tereny nie powinny być pokrywane. Zresztą bardzo dużo jest takich zwolenników, którzy propagują taki styl eko w ogrodzie. Jest to możliwe i jeżeli już chcemy ograniczać nakład pracy, jeżeli już musimy, no to zastosujmy agrowłókninę, a nie tkaninę.
O stylu eko mówi się coraz więcej osób właśnie to robi. Natomiast jak sądzisz, czy w perspektywie architektura ogrodów pójdzie w takim kierunku, żebyśmy właśnie jak najmniej na przykład takich wodolubnych roślin sadzili czy też siali, czy raczej będziemy nadal uprawiać hortensje, które są piękne, a potrzebują bardzo dużo wody, czy też inne tego typu rośliny? Czy będziemy szli raczej w kierunku takich, które mają mniejsze wymagania wilgotnościowe?
Ja myślę, że będzie i tak, i tak. bo pewnie będziemy zwracać uwagę na infrastrukturę taką wodną w ogrodzie i na przykład nawadnianie kropelkowe. Bo nawet jeżeli pracują zraszacze, to wiadomo, że duży wydatek tej wody jest niewykorzystany. Oczywiście stosujemy się do zasad. Nawadnianie robimy rano, wczesnym rankiem i późnym wieczorem, czyli wtedy, kiedy to parowanie będzie jak najmniejsze, bo wiadomo, że na rozgrzaną glebę to część tej wody niestety stracimy. Natomiast jeżeli założymy nawodnienie kropelkowe, to ta woda kierowana będzie pod konkretny system korzeniowy. To będzie jednorazowy niewielki wydatek, ale ciągle i ciągle będzie to nawadnianie i tu nie będzie takich strat wody, jeżeli wszystko będzie działać tak, jak powinno, jak przy zraszaczu. Wydaje mi się, że jeszcze też takie rzeczy może też trzeba wykorzystywać. No i na pewno może dojdzie do tego, tak jak ty mówisz, że będzie zmniejszać się powierzchnię trawnika. Nie będzie się zakładać takich dużych powierzchni trawnikowych, a w to miejsce założy się na przykład rabaty z roślin sucholubnych. Czy z takich roślin, które będą dobrze czuły się w tej suchej glebie, które będą dobrze czuły się przy tak wysokich nasłonecznieniach i wysokich temperaturach, jeżeli nie będą odporne, to będą tolerancyjne i będzie się chyba zwracać, bo będzie pewnie taka konieczność, bo tak jak mówisz, woda wodociągowa, bardzo dużo osób korzysta z tej wody wodociągowej i to jest koszt, nie wiadomo jeszcze jaki ten koszt będzie, bo te ceny mogą się też zmieniać. I przy takich temperaturach wysokich, przy zbyt dużym zapotrzebowaniu na wodę, to będą też duże koszty. Więc ja tu bym jeszcze myślała, że pewnie też te rośliny, prawidłowe koszenie trawnika, nie kosimy w sezonie, kiedy takie są straszne upały, tak nisko. 7 cm, 5-7, taka wysokość, żeby bardzo nisko nie ścinać tych źdźbeł, nie odkrywać tam tej darni ogrodowej, bo będzie wysychała.
No mieliśmy tego przykłady w ostatnich dniach, kiedy pościnaliśmy trawniki, potem nastały ogromne upały. Wystarczyło
tak
kilka dni rzeczywiście tropikalnych upałów i wszystkie trawniki są suche.
Możemy zwiększać jeszcze pojemność sorpcyjną, bo na przykład wiadomo, że w ogrodzie mamy różne gleby. Jedni mają gleby lekkie, inni mają średnio zwięzłe czy zwięzłe o lepiej rozbudowanym kompleksie sorpcyjnym. Możemy to poprawiać. Pewnie, że nie w środku sezonu, ale przyjdzie jesień, mamy komposty, więc próbujmy wykorzystać te komposty i nawozić kompostem nie dlatego, żeby tam wprowadzić to też, ale żeby tylko wprowadzić składniki mineralne, ale żeby wprowadzić substancję organiczną, bo to ona sprawi, że rozbudowany zostanie kompleks sorpcyjny i lepiej będzie zatrzymywana ta woda, lepiej będzie gromadzona, ona nie będzie przelatywać tak jak powiedzmy przez piasek czy przez bardzo lekką glebę, czyli to także ma znaczenie. A ja jeszcze tu chciałabym powiedzieć o jednym, bo wydaje mi się, że pokutuje takie powiedzenie, że jest wysoka temperatura, nie ma opadów, więc nie idź z motyką, nie ruszaj tam nic, bo po prostu sprawisz, że jeszcze będzie większe parowanie wody. To jest zupełnie nieprawda. Mówi się nawet o tak zwanym podlewaniu motyką. Co to znaczy podlewać motyką? Właśnie leciutko, płytko, my nie kopiemy, ale płytko przerywamy te kapilary glebowe po to, żeby właśnie zmniejszyć to parowanie z tych głębszych warstw i ta woda, która tam jest, my tutaj przerwiemy, bo tylko płyciutko zbierzemy płytko, jak gdyby uszkodzimy te kapilary glebowe, natomiast przerwiemy parowanie z głębszych warstw, a wiele jest roślin takich, które nie korzenią się płytko, ale korzenią się głębiej i korzystają z tej głębszej wody. Nawet takie drobne rzeczy, właśnie jak praca z motyką, która, jak się to mówi, podlewanie motyką ma także duże znaczenie. No i oczywiście wydaje mi się, że takie drobne rzeczy zebrane razem będą miały wpływ i na pewno to oszczędzanie wody będzie. Można jeszcze zastosować agrożele. My o tym mówiłyśmy już. To też jest nie na teraz, nie na ten sezon, no bo już wiadomo, że są rośliny posadzone i nie zawsze to jest możliwe, ale miejmy to na uwadze, bo może koszt takiego agrożelu zastosowanego do gleby, który na przykład w czasie deszczu pobierze wodę, a potem ją będzie długo, długo, dużo dłużej wykorzystywał, aniżeli tylko sama gleba, która może być taka bardziej zatrzymująca, czyli bardziej zwięzła lub mniej zwięzła, więc na te agrożele możemy także zwrócić uwagę.
Komponując generalnie ogród, proszę Państwa, warto pomyśleć też o roślinach nie wymagających zbyt wiele wody i to będzie temat naszej kolejnej audycji, do wysłuchania której zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia.